Dobry, witam w nowym odcinku podcastu Negatyw. Jestem Kamil. Nie ma dzisiaj ze mną moich starych współpracowników, bo powiedzieli, że nie znają się na temacie. Dlatego wezwałem pomoc w formie gości specjalnych, ekspertów.
Okay, cześć, jestem Ariel. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za uznanie, że mam coś ciekawego do opowiedzenia w tym temacie.
A ja jestem Antek i nazwanie mnie ekspertem to może być lekka przesada, ale postaram się coś ciekawego wnieść do dyskusji.
No, dzisiaj się zebraliśmy pogadać o takiej mało znanej franczyzie Star Wars Gwiezdne Wojny, bo za jakiś czas nowy serial z tego wyjdzie, z tej franczyzy. No i czy lubi się tą markę generalnie?
Ja kiedyś lubiłem bardzo, bo to było dla mnie pierwsze takie doświadczenie z jakimiś filmami przygodowymi, science fiction i takim jakimś większym uniwersum kinowym, ale też nie tylko kinowym, ale też w innych mediach. Ale przez te wszystkie lata trochę moja miłość słabła przez rzeczy, które się działy w ostatnich latach, przez jakość filmów wydawanych i to, że mam wrażenie, że są ciekawsze rzeczy do zgłębienia niż Star Warsy obecnie.
Ja też chyba mam teraz podejście takie bardziej sentymentalne, że kiedyś były Star Warsy dla mnie bardzo ważne i w sumie można powiedzieć, że dalej są, ale ich obecna forma zdecydowanie do mnie nie przemawia i ta miłość do marki mocno osłabła ze względu na to, że kolejne rzeczy po prostu mnie odpychają od niej.
Ja niestety nic ciekawego nie powiem, bo czuję mniej więcej to samo. Te filmy obejrzałem, te pierwsze 6 w bardzo młodym wieku i to mnie zaimponowało bardzo, ten świat przedstawiony. Też go chłonąłem w innych mediach, komiksy, gry i tak dalej. No ale przyszedł 2012, jak George Lucas sprzedał za 5 miliardów dolarów Lucasfilm Disneyowi. No i za taką transakcję to trzeba było coś z tym zrobić, nie? Więc nowa trylogia powstała filmów. Pewnie pamiętacie, mi zaraz powiecie, no jak był 2015 grudzień, premiera Przebudzenia Mocy, to wszyscy się jarali po prostu w internecie, w środowisku moim. Ja tam na chama się wcisnąłem w dniu premiery na seans, cała sala pełna, odpaliły się te napisy początkowe, cała sala klaskała. I po prostu było magiczne dosyć przeżycie, bo wszyscy na to czekali.
U mnie było nie w taki sposób, ponieważ ja miałem już lekko obniżony jakby hype na Star Warsy w momencie, jak wychodziło Przebudzenie Mocy, tak? Taki był tytuł.
Tak.
I ja się do kina nie wybrałem na ten film, aczkolwiek cały hype, jaki leciał wtedy, to stwierdziłem, o cholera, to jest jakieś ważne wydarzenie kulturowe już teraz, no Star Warsy wracają. Ale ja jakoś się ostatecznie nie wybrałem, chyba obejrzałem film jakiś rok później, nie pamiętam, w każdym razie jak on wleciał już jakoś na albo na streamingi, albo już leciał w telewizji. Ale czułem właśnie, że to jest takie wow, ciekawe jak to w końcu wygląda i czy to trzyma jakiś poziom całej reszty świata i uniwersum, które było wcześniej powstało i też z przeczuciem, poczuciem tego, takie, tego, że prequele no, Lucasa nie są uznawane za jakoś super dobre filmy mimo wszystko, że jest do nich sentyment, są uważane, że mają elementy, o których warto rozmawiać i za które ludzie je bardzo lubią, ale że no, można by zrobić lepiej i czy coś właśnie inni reżyserzy oprócz Lucasa są w stanie coś ciekawego wnieść i to mnie ciekawiło najbardziej.
A ja w tym 2015 roku, jak szedłem na nowe Gwiezdne Wojny, bardziej chyba ważne było dla mnie to, że szedłem na Gwiezdne Wojny do kina, bo jednak jak w momencie, w którym poznawałem te filmy, to już pozostałe 6 części było dawno wydane, było to dla mnie coś bardzo ważnego, bo wow, idę na Gwiezdne Wojny do kina. Nie sądziłem, że to się jednak stanie, bo jak byłem mały, to słyszałem, że ma być jeszcze jakaś kolejna trylogia, ale potem wychodziło, że nie ma jej być. I nagle się okazało, że Disney przejął Gwiezdne Wojny i robi nową trylogię. A potem poszedłem do kina i no, wyszło jak wyszło, czyli moim zdaniem nie bardzo wyszło. Bo wyszedłem z kina, o ile pamiętam, całkiem zawiedziony, bo nie widziałem w tym filmie nic nowego w Gwiezdnych Wojnach. Widziałem tak naprawdę drugą nową nadzieję i o ile trylogia prequeli właśnie nie była powtórką z rozrywki z oryginalnej trylogii, tak właśnie Przebudzenie mocy. Bardzo mocno czułem w nim obecność tego, że chcieli powtórzyć sukces oryginalnej trylogii, więc po prostu stwierdzili chyba, że zróbmy coś bardzo podobnego, to na pewno się uda. I finansowo się udało, ale myślę, że dlatego, że to były Gwiezdne Wojny, a nie dlatego, jak ten film wyglądał.
No i że wróciły po latach.
Tak, dokładnie, że wróciły po latach.
Każdy chciał zobaczyć, co się tam stanie.
No, ale wtedy bardzo też mi nie przypadła do gustu postać Kylo Rena, który finalnie stał się moim zdaniem najlepszą postacią w sequeli.
Też dosyć podobnie odczułem wtedy, się trochę zawiodłem na filmie, ale też trochę wtedy, dalej tak myślę, spojrzałem na to, że no okej, chcieli zrobić bezpieczny taki film, żeby każdemu się spodobał, złapali na nostalgię. Zresztą to J.J. Abrams kręcił, a on najbardziej poprawne od linijki blockbustery w Hollywood kręci. Nic tam nie ma odkrywczego, artystycznego w nich. No i myślę, no okej, ten pierwszy film taki miałki, no ale coś tam, jakiś potencjał chyba jest.
Jakieś fundamenty tam stawia pod siebie, tak. Zobaczymy jak będzie szło.
Był ciekawy główny Zwol, czyli Snoke. On wydawał się na mega ciekawą postać, bo tak naprawdę nic o nim nie było wiadomo, widać było tylko hologram.
Tak.
No tak, ale dla mnie to można też powiedzieć, że to jest właśnie kolejny element takiego recyklingowania rzeczy z oryginalnej trylogii, czyli mamy jakiegoś Zwola, o którym nic nie wiemy i się pokazuje na hologramie, jak w Imperium kontratakuje z Imperatorem, tak?
No tak, tylko przy Snoke'u, przez to, że fandom już był tak mocno rozbudowany i było tyle historii oprócz filmów zbudowanych, że można było bardzo fajne teorie snuć o tym, kim jest tak naprawdę Snoke. Jedna z moich ulubionych to było to, że to jest Mace Windu.
Jeśli by się okazał Mace Windu, to by było idealnie z linią tego, jak oni dzisiaj tworzą content Star Warsowy.
No,
tak. Z tym, jak to jest dzisiaj.
Ale nie zajmę, bo po drodze jeszcze był spin-off Rogue One, który był w sumie interquelem, można to nazwać, czyli film pomiędzy dwoma filmami. Jak ważna rzecz się tam zadziała, zobaczyliśmy, jak według nowego kanonu wyglądało kradzież planu Gwiazdy Śmierci, jak przez to później rebelianci wygrali tą ważną bitwę i potem ostatecznie w dłuższej perspektywie wygrali. I mi się ten film podobał na premierę, ale jak tak ja do niego nie wracałem nigdy i jak go wspominam, to tylko pamiętam te ostatnie 20 minut tej finałowej bitwy, co jest chyba jedną z lepszych nakręconych kosmicznych bitew w tej sadze, a resztę filmu tak średnio za bardzo pamiętam.
Ja go wspominam jako chyba dalej najlepszą rzecz, jaka powstała w związku z Gwiezdnymi Wojnami filmowo czy serialowo od Disneya. Nie uważam go za jakiś fajny, ale bo też po latach tak go coraz gorzej wspominam, ale chyba dalej to jest najlepsze, co było.
Dla mnie Rogue One to jest pierwszy chyba taki przykład A tego, jak w Star Warsach się idzie po prostu w wypełnianie luki między głównie okresem między Zemstą Sithów a Nową Nadzieją, co było dość częstym ruchem i w komiksach i
w starym porównaniu nowym tak samo.
Nie? Nowym tak samo, co uważam za takie trochę dopychanie rzeczy, których nie muszą tam być, że można by ten czas poświęcić na inne historie, no ale jak już chcieliście zobaczyć, jak zdobyto plany Gwiazdy Śmierci, to zobaczcie, jak zdobyto plany Gwiazdy Śmierci, tak? I na samym początku ten film miał trochę podgórkę z tym, że niby już niektórzy kojarzyli, pamiętali z Nowej Nadziei, że no zginęli ludzie, którzy zdobyli te plany.
Tak, więc jest dialogu był
wspaniały. Tak, więc jest problem ze zrobieniem też tego, żeby jakoś te pola w stacie polubić i z myślą taką, że przecież hej, wiemy, co się z nimi stanie. I uważam, że średnio to wychodzi, bo bohaterowie to nie są kompletne papiery, ale to też nie są postacie, o których ja myślę można by dyskutować jakoś szerzej, które się pamięta po całym tym czasie.
Ale można powiedzieć, że prequele też były tego typu filmami, bo tak naprawdę w prequelach ci, co mieli mieć plot armora, to mieli plot armora. A jeszcze chciałem szybko sprostować. Rogue One chyba był najlepszą rzeczą aktorską, która została moim zdaniem zrobiona, bo animacje to jest inny temat.
No tak, ale jeszcze dla mnie w Rogue One na pewno warto pochwalić Greyga Frasera, którego wielu osób może jeszcze raz kojarzyć jako operatora z Dune'y oraz z Batmana. I to był chyba jeden z pierwszych przykładów jego właśnie dużego talentu operatorskiego i tego, jak ten film wygląda, to jest też jego zasługa. I te i właśnie Rogue One się chyba najbardziej na plus wyróżnia ze wszystkich rzeczy z Disneya, przez Disneya zrobionych w kwestiach Star Warsowych pod tym względem, jak to wygląda, jest nakręcone i jaki był pomysł na to.
No dobra, ale rok później wyszedł teraz Jedi. Film jest bardzo polaryzujący, bo albo absolutnie kupujesz tą konwencję i lubisz ten film, albo na odwrót zupełnie. Ja nie widzę tutaj fandomie, jak obserwuję, środka nie ma złotego. No ja należę do tej drugiej grupy. Niestety, niestety.
Mi ten film, jak wyszedłem z kina, byłem nim zachwycony. Nie wiem czemu, ale uważałem, że to jest po prostu film genialny. Obecnie jak na to patrzę, absolutnie dopisuję go do reszty tworów Disneya.
Bardzo chciałbym pochwalić Ryana Johnsona za próbę pójścia gdziekolwiek indziej z całą sagą i całym bagażem Gwiezdnych Wojen. To jest coś, co myślę powinni częściej twórcy siedzący w tym świecie robić. Nie doceniam z kolei tego, że humor jest bardzo moim zdaniem niskich lotów przez dużą część tego filmu.
Marvelowy, tak.
Tak, że
to jest od razu w tej pierwszej scenie.
Tak, że żarty ze twoje stary, no nie spodziewałem się po Gwiezdnych Wojnach.
To i to jest śmieszne.
To, no, to nie jest też tak, że może zawsze w Star Warsy miały jakimś wyznacznikiem humoru w blockbusterach, ale też nie kojarzę, żeby schodziły aż do takich rzeczy i no po prostu mrozi mnie po prostu czasami sobie, jak o tym sobie myślę. Wiele już powiedziano o tym, że zepsuto charaktery między innymi Luke'a Skywalkera czy coś takiego. Ja myślę, że to jest ciekawe pojście z wątkiem tej postaci. Nie ze wszystkim może ja się stuprocentowo zgadzam, ale próba jakiegoś odczarowywania go i nie robienia z niego Terminatora, który wpada nagle kompletnie znikąd na końcu jakiejś produkcji i rżnie wszystkich mieczem, hehe, Mandalorianin. I myślę, że to jest coś, za co Ryana Johnsona, jak już wcześniej mówiłem, się trochę powtarzam, pochwalam. Też za jakieś mimo wszystko miłe domknięcie wątku Luke'owi. Tego, że dwa słońca znowu były, no ja jestem w stanie za sam ten moment dać 10 na 10. Trochę oczywiście też ludzi rozźliło to, jak Luke się zachował przez pierwszą część filmu, tego, że on po prostu wyrzucił swój miecz i tego, że był takim grumpy dziadkiem. To jest trochę takie moje tam wrażenie Ryan Johnsonowe pójście w takie najbardziej na przekór trochę przez pierwszą część filmu. To może niektórym się nie podobać i mi też właśnie takie średnie, że to jest takie aż za bardzo pchanie w negatywną stronę. A co jest też kwestią tego, co ten film zrobił z fandomem i tego, jak się wszyscy rozpieklili nagle i napadali po prostu na aktorów i na aktorki, na mediach społecznościowych.
Słabe, absolutnie.
No przecież ta aktorka, która grała Rose, chyba dalej nie wróciła do mediów społecznościowych.
Nie, w ogóle jej rola w następnym filmie była znikoma, coś podejrzewam, że przez to, nie?
Pamiętam, ja mega nie cierpiłem tej postaci. Ale bo ona była taka, której się... To była postać chyba taka, której po prostu trzeba było nie lubić.
Nie wiem, czy trzeba było, no ale to jest też taka, że wielu ludzi jej nie przypadło do gustu, no ale pokazał też ostatni Jedi, że powinna być gdzieś granica między hej, nie lubię tej części medium, które konsumuje i to jest okej, okay, ale nie jest okej okay po prostu jakby rzucanie się jak dziecko.
Tak. Po prostu. A nie, no jakby sztuka. Takie kancelowanie i wywalanie kogoś z...
To nawet nie jest wina aktora, jak już...
Tak, to jest wina scenarzystów bardziej, że tak napisali postać, ale no jakby tak, usuwanie kogokolwiek za to, jaką postać zagrał, jest słabe bardzo. Trochę posłużę się analogią do postaci Joffreya Baratheona z Gry o Tron, którego też w sumie wszyscy nienawidzili i aktor też, aktora też trochę chyba fandom nie trawił. Gry o Tron, ale nie aż tak. I jakby tutaj dobrze to rozgraniczono, a w przypadku ostatniego Jedi i postaci Rose bardzo tego nie rozgraniczono.
Wracając do samego filmu, to ja trochę też pochwalam sam koncept takiej odwrócenia konwencji, coś zmienić. Tylko jest problem, właśnie wychodzi w tej nowej trylogii, że ona nie została zaplanowana. Bo się pierwszy film z drugim kompletnie nie klei, ani z trzecim. Jakby, nie wiem, może byłoby lepiej, jakby Ryan Johnson pierwszy film zrobił, od samego początku by tak było zrobione, a nie w środku trylogii mamy jakieś odwrócenie konwencji. No bo klucz tego filmu jest taki, ma przekaz, że przeszłość nie ma znaczenia i każdy, no nie trzeba być kimś, żeby być kimś, jeżeli to ma sens. Co to przekreśla następny film, ale to wyprzedzam trochę. No i podobał mi się pomysł na Luka. Jakby nic nie ma tego wątku, bo to mi się podoba, że właśnie on jest taki zgłośniały, że mu nie wyszło. Tylko taki powód, dlaczego tak zrobił, tak się potoczyło jego życie, to jest trochę dla mnie bardzo out of character. No bo Luke w oryginalnej trylogii po prostu swojego ojca liczył, cały czas w niego wierzył, że on się odkupi i w końcu to mu się udało. Na sam koniec życia Vader z powrotem był Anakinem Skywalkerem i mam uwierzyć, że to jest ten sam Luke, który miał jakąś błahą wizję, że jego siostrzeniec coś będzie po prostu niszczycielem światów i już go chce zabić. No to dla mnie to nie klei te twoje wizje w ogóle.
Ale hej, powstrzymał się, tak?
Ostatnio. A Luke przejął po prostu uzależnienie od mistrza jody do korzeniuszki i mu się rzucił na łeb, tak?
Może to jest to, a może też taka presja życia jako taki wielki mistrz Jedi po takim wielkim wydarzeniu, jakim było zakończenie rządów Imperium, takich oficjalnych, mu trochę już siadała i nie był przygotowany po prostu do radzenia sobie z czymś takim.
No i były takie opinie o pierwszym filmie, że jest zbyt remake'iem, to następny trochę nie był remake'iem, był aż zbyt, w cudzysłowie, oryginalny. To znowu zarządzili, że następny film ma być Powrotem Jedi, Beast, Rise of Skywalker i Rise of Skywalker to nie wybronię w żaden sposób, to jest okropny paździerz. Rzucanie wszystkiego, jak leci, wszystkie postacie stare, nowe.
Odkręcanie na szybko wszystkiego, co zrobił ostatni Jedi, żeby tylko się fani jakoś nie obruszyli, żeby byli zadowoleni. Jest scena, jak chyba, nie pamiętam, która to była postać, ktoś wyrzucił miecz za siebie i duch Luka to łapie i mówi, o, kto wyrzuca miecz po prostu. I
no jak to Rey to zrobiła. Ja przepraszam, użyjmy prawidłowego polskiego tytułu Skywalker kropka odrodzenie.
A, no tak, oczywiście.
To mnie zawsze bawi.
Tak, uwielbiam ten polski tytuł.
Ale tytuł to nie jest jedyna rzecz, która bawi w tym filmie. No przepraszam. Somehow Palpatine Returned.
Nie, to jest po prostu już pierwsze co napisy, jest pierwsze zdanie. Palpatine żyje.
Tak, a potem Paul Dameron mówi, że jakoś Palpatine powrócił i musimy sobie jakoś z tym poradzić. No, masz widzu, chciałeś Palpatina, chciałeś Iana McDiarmida, który mówi o ciemnej mocy, która jest przepustką do wielu zdolności? No, proszę bardzo, masz.
Ej, ale przynajmniej Ian McDiarmid w końcu w późniejszym filmie gra starszą wersję swojej postaci, a nie jak było z oryginalną trylogią i prequelami.
No to jest chyba jedyna pozytywna rzecz, jaką można powiedzieć o angażu tej postaci tutaj. I tego, że McDiarmid, to mam nadzieję, dostał jakieś dobre wynagrodzenie za swoją.
Na pewno.
McDiarmid to McDiarmid. A Disney myślę, że nie skąpił na niego.
No ale no, naprawdę zero jest wyjaśnienia, jak Palpatine żyje, tylko musisz widzu się domyśleć na podstawie jednego dialogu z Zemsty Sithów, że jakoś tak wyszło, nie?
A nawet jeśli się nie domyślisz, to spokojnie, po prostu siedź, oglądaj, ciesz się, że masz Star Wars, że są duże stateczki, że Palpatine rozwala całą flotę, po prostu robi ogromne pole z prądu i rozwala całą flotę jakimś
cudem. Palpatine robi brrrr.
Tak, oczywiście, aż pamiętam w kinie, jak byłem na seansie, to aż głośniki, więc słychać było, że są przeciążone trochę na tej scenie i chyba nie byłem jedyny w wielu miejscach na świecie, słyszałem chyba takie doniesienia i też tego, że znowu powraca taki humor, dość taki, to, że o, they fly now, ta scena.
Nie, to jest beznadziejny
najbardziej
dialog, to jest w ogóle głupi. Ale sam jak to, że się z tego śmiali.
No tak, no, samo to ganianie po całym świecie za jakimiś McGuffinami i szukanie jednak klucza tam było, czegoś takiego. Tak?
Holokrony jakieś.
Jeszcze przypadkiem, który wyglądał na dość stary, pasował do tego, w jaki sposób ułożyły się zniszczenia na wraku Gwiazdy Śmierci, która rąbnęła przez parę systemów gwiezdnych, bo ta planeta, na której ona była, to nie był Endor, nad którym ona została zniszczona.
Nie, bo to raz, a dwa eksplodowała w kosmosie. Ja nie wiem, jakim cudem te wielkie fragmenty po prostu poleciały tak, sobie gdzieś.
Jeśli gdzieś by poleciały, to powinny by się spalić. Dolecieć to by mogły dolecieć, ale bardziej chodzi mi, powinny się spalić chyba w atmosferze. A tak naprawdę ten film oprócz jednej rzeczy, czyli walki Kylo Rena z rycerzami Ren, która była naprawdę fajna, nie zrobił chyba niczego dobrze.
Nie no, zrobił dobrze a propos Kylo Rena. To on chyba jest jedyną dobrze napisaną od początku do końca postacią nową. on ma tam swoją charakter arc, ma swoje odkupienie, no można się śmiać, że znowu Anakin Beast, no ale w sumie ta postać taka jest, że ona chciała Vaderem zostać. No
tak bardzo się na nim wzorował, że aż skopiował cały jego wątek.
Ale Kylo Ren od początku miał być postacią nieoczywistą i taką balansującą mocno na granicy tego, po której stronie się tak naprawdę opowie. I to myślę, że bardzo dobrze wyszło. I jeśli ogólnie mocno krytykuję nową trylogię Gwiezdnych Wojen, tak za wątek Kylo Rena muszę twórców pochwalić, bo wyszedł naprawdę dobrze.
No bo taka Rey, ja już wiem, że to już jest po prostu żart. Płyta zlecięła się 10 razy, ona jest no, taka Mary Sue, nie?
A ona też została, dopiero niedawno wróciła do mediów społecznościowych. Widziałem jakieś info, że...
Ridley?
Tak. Że po od premiery tego Skywalker kropka odrodzenie dopiero teraz wróciła. Mogę się mylić, ale tak coś mi mignęło.
Ja ją widziałem w innych rolach, ona jest dobrą aktorką bardzo. Ja chętnie zobaczę ją, wiesz, dalej poza blockbusterem. Tak.
No, tak, tylko miała to nieszczęście grać w najgorszych Gwiezdnych Wojnach i albo prawie no. I została, no fandom nie wybacza niestety, bo fandom Gwiezdnych Wojen jest najgorszą rzeczą, jaka mogła przytrafić się tej marce.
No jeszcze taki Finn. On w pierwszym filmie miał potencjał jakiś, że on jest tutaj zdezerterował z armii, złej armii, jakby był indoktrynowany od dzieciństwa i on widzi, że to jest złe i tak dalej. Tylko w drugim filmie zrobili z niego żart kompletny i walili go na ten wątek. Ja się śmiałem, że to była planeta Monako.
To chyba tak było wzorowane.
No tak, tak. No i a w trzecim filmie on nic nie robi, tylko latał i krzyczał Rey, muszę tak, coś powiedzieć.
Mogli mu dać w ostatnim Jedi się wbić w tą flotę nowego porządku po prostu, żeby coś zrobił, żeby ich zatrzymał, ale stwierdzono, że nie, że trzeba powiedzieć o sile miłości i został zatrzymany w ostatniej chwili.
No jasne, ale siła miłości jest najważniejsza, tak?
No tak, siła miłości na pewno do przywracania jak najwięcej starych rzeczy z poprzednich produkcji, żeby przypadkiem ludzie nie przerazili się tym, że coś nowego powstaje.
No nie, daj spokój.
No i przez to Finn ostatecznie na samym finiszu trylogii nie ma prawie nic do roboty tak naprawdę nie. W tych filmach.
A pamiętam z trailerów Przebudzenia Mocy, był kreowany na taką ultraważną postać, tak naprawdę na głównego bohatera. Ja tak, jak oglądałem trailery, to byłem przekonany, że głównym bohaterem będzie Finn i mega mi się to podobało nawet tak w założeniu.
No i tak po tym filmie to tak trochę marką przestałem śledzić aż tak, bo już mi się trochę odechciało, nie?
Ja w sumie podobnie, jedyne na co czekałem to najnowsze Lego Star Warsy i się nie zawiodłem.
Ale jeden film pominęliśmy, Solo.
W sumie nie dziwię się, że go pominęliśmy.
No właśnie, bo ten film jest taki nijaki. Żaden.
No jak kiedy film zaczyna od tego, że są bardzo duże przetasowania na stanowisku reżyserskim i nie można się z nikim dogadać, a w końcu się zatrudnia Rona Howarda, to jest bardzo dobry znak tego, że to jest chyba będzie dość nijaka produkcja, bo Ron Howard jest uznawany trochę za takiego typa od... Nie mamy kogo wziąć do reżyserowania naszego filmu, to sprawdźmy, czy Ron Howard to jest człowiek, który po prostu nam zrobi film.
Tak.
To przyjdzie się go zatrudnić w jakiejś grze ekonomicznej, tworzenie filmu po prostu. Jest Ron Howard, tylko taki aset.
A ten film jest dziwny, bo tam się dzieją ważne rzeczy, czyli tam są pokazywane ważne rzeczy, co były mówione w oryginalnej trylogii, czyli ten słynny kurs na Kessel, jak Han zdobył Soku Millennium, jak się poznał z Chewiem, z Lando, wszystko. Ja to oglądam tą oficjalną wersję, jak to się wydarzyło i to w ogóle jest dla mnie żadne.
No właśnie,
ani
miałem tak samo.
Ani rozczarowujące, ani po
prostu no prawdopodobnie jest. Jedną z najgorszych postaci, jaką wziął nowy kanon od Disneya, czyli tą żeńską robot, która była na Lando pierwszym oficerem na statku. Tak.
O nie,
którą grała,
jeśli dobrze
pamiętam, Phoebe Waller-Bridge, która jest świetną aktorką i świetną scenarzystką. Jak ktoś oglądał Fleabag, to na pewno to wie. I jakim cudem ona się dała zepchnąć do czegoś takiego w Gwiezdnych Wojnach, to nie wiem. Ale...
Już myślałem, że powiesz o tej, ona chyba się Kira nazywała, tą, co
Tak.
grała Emilia Clarke.
Okropna postać,
Ona
ale.
miała taki sam, myślę, że miałem do niej taki sam stosunek emocjonalny jak do tej trasy na Kessel czy do Poznania z Chewie. No, okej, jest.
Tak, ten film był zrobiony jako po prostu fanserwis i...
Aczkolwiek chciałbym pochwalić ze swojej strony Aldena Ehrenreicha, przepraszam, nie jestem pewien jak to się wymawia, za to, że starał się jak mógł grać Hanna Solo, a nie starać się udawać Harrisona Forda grającego Hanna Solo i pokazywania, że właśnie to postać, że właśnie można jakoś próbować pokazać tą postać zanim się stał takim zawadem, jaką jakiego znamy z oryginalnej jej trylogii. Aczkolwiek z jakimś świeżym wywiadzie, który wyszedł jakoś na dniach, ostatnio było Kathleen Kennedy, pamiętam, mówiła, że, Antek, już widzę po twojej reakcji, że właśnie próbowaliśmy zrobić jakiegoś, dać nowego aktora i czuliśmy, że to jakoś nie rezonowało z fanami, że oni nie czują, że to jest dobra decyzja i no super.
Ale bo to jest fandom, a fandom... Fandom chciałby, żeby wszystko było takie samo jak było, a z drugiej strony jak jest takie samo jak było, to uważa, że to jest złe.
No wiadomo, że po reakcjach na tym, co trochę wspominaliśmy przy Rogue One, jak wskrzeszono tam dwóch aktorów, po prostu Petera Cushinga i Carrie Fisher, nie pamiętam, czy Carrie Fisher wtedy jeszcze żyła?
Żyła,
żyła, ale odmłodzono ją cyfrowo, a Petera Cushinga jako Tarkina wskrzeszono cyfrowo,
no.
Po prostu nałożono mu twarz. I obstawiam, że jest jakaś część fanów, która by chętnie przyjęła po prostu jakąś abominację cyfrową Harrisona Forda w solo, niż po prostu mieć nowego aktora
no,
do tej
tak.
roli. Mando, drugi sezon po raz kolejny.
No właśnie, ten film w box office nic nie zarobił kompletnie, nikogo nie obchodził. Jeszcze dużo kosztował, bo go de facto dwa razy kręcili. No i myślę, że to jest też... Dlatego nie w kinach nie wychodzą nowe spin-offy Gwiezdnych Wojen. Ale prężnie Disney wypuszcza kolejne seriale. I się zaczęło od Mandalorian sezon pierwszy. No i ja to oglądałem i to było ok. Takie nic odkrywczego, ale w porządku. A tam mieliśmy ten Clint Eastwooda i Kurosawę jednocześnie, czyli to, co już Lucas w oryginalnej trylogii pokazywał swoje inspiracje. No i to jest taki przyjemny serial, myślę, do obejrzenia, zwłaszcza ten sezon pierwszy, bo to jakieś fajne przygody, co się dzieje, podróżujemy, nie wiem jak wy czujecie.
Nie wiem, czy to jest jakaś dziwna moja awersja, którą powinienem zbadać, ale ja nie cierpię Grogu, Baby Yody, jak ktokolwiek go woli określać. Używanie go w marketingu i tego, jaką on rolę pełnił w historii w pierwszym sezonie, no... Ciężko mi to było przełknąć, aczkolwiek się w końcu przemogłem i stwierdziłem potem, że uważam Mandalorianina pierwszy sezon za po prostu wypełniony ogromną ilością fillerów, które mi się strasznie nijako ogląda i ni cholery nie byłem w stanie się jakoś wczuć w ten klimat. To jest ciekawe, jak bardzo to właśnie próbowało odejść od tej Star Warsowej templatki, jakoś zrobić właśnie, hej, robimy western o Mandalorianinie, bo oni mają fajne zbroje i strzelają i są takimi łowcami nagród w galaktyce też. I to jest jakaś może trochę nieeksplorowana część właśnie tego uniwersum, że zaraz po powrocie Jedi też, żeby pokazać jak świat wyglądał wtedy, zaraz po upadku Imperium, tak na świeżo. I to jest świetne wszystko konceptualnie, ale podczas oglądania no ni cholery mi to nie się dało.
Ja pierwszy sezon Mandalorianina obejrzałem chyba na 2 albo 3 razy i to między oglądaniem kolejnych odcinków była przerwa jakoś tak roku. Ten serial na początku było o fajnie coś ciekawszego z Gwiezdnych Wojen niż filmy, a zaraz potem przerodziło się to w coś, co po prostu było nijakie fabularnie. No, tak jak Ariel powiedział, to były po prostu filery, czyli coś, co unikam i obchodzę szerokim łukiem zawsze. Tylko szkoda, że to było, nie pamiętam dokładnie ile tam było odcinków w tym sezonie.
8.
Szkoda, że wszystkie odcinki 8-odcinkowego sezonu były filerami.
No nie wszystkie, tam były takie 3, co fabuły do przodu.
No ja rozumiem, myślę, tylko ta fabuła była nijaka.
No też bym nie przesadzał, że wszystkie były filerami, no ale mam wrażenie, że ja bym powiedział... No, z połowy albo
połowy. A pamiętasz, któryś z tych odcinków? Bo ja na przykład żadnego.
Ja pamiętam na pewno chyba pierwszy, bo tam Werner Herzog był. No to dobrze. To jest jedna z najważniejszych pozytywnych rzeczy.
Ja pamiętam ostatni, bo Taika Waititi reżyserował i grał.
I grał też właśnie.
Ja po prostu miałem coś takiego, że ja pierwszego sezonu Mandalorianina, drugiego zresztą, którego nie dokończyłem, w ogóle nie pamiętam, co się tam działo. Pamiętam, że on znalazł tego Grogu, ale co potem? Chyba, że mu statek się rozwalił i walczył ze smokiem Krajt. Koniec.
Tak, i był też bardzo dobry odcinek, trochę horrorowy, gdzzie potem Mando Din Djarin się zmienił ze zwierzyny w łowczego, ale trochę mi spadło to, że nie poszli na tyle z brutalnością, na ile myślę, że mogliby, bo w tym odcinku jest jakiś wielki dwumetrowy diabeł, taki kosmita, który zostaje przygwożdżony drzwiami od góry, takimi automatycznymi, wstaje i się zaczyna śmiać. I potem Mando przekręca klucz i te drzwi jakby go od boku ściskają. Jest cięcie, zanim widać, co się z nim stało. I sobie myślę, okej, to jest poziom brutalności, którego się nie spodziewałem po Star Warsach, ale to jest coś ciekawego. Ja myślę, że coś takiego można by częściej iść w tym uniwersum. I na końcu odcinka się okazuje, że ten typ przeżył i że siedzi w celi razem z resztą ekipy. I podobną akcję z drzwiami była też w pierwszym odcinku, gdzie chyba jakiś też kosmita został
przecięty.
Tak,
tak, tak, ty pamiętam, bo ona była katowana w trailerach.
Mm.
Yes.
Że on tak dwóch jakichś obwiesiów w knajpie pokonuje, także jednego po prostu przeciąga, który ucieka, przeciąga linką na drzwi i drzwi się zamykają i można tylko się domyślać, że...
Tak, i ogólne poczucie, że hej, to nie są Gwiezdne Wojny twojego starego i że jakoś takie może pójdziemy do tej brutalności, chociaż w taki sposób, żeby to była jedna akcja, dwie na cały sezon, ale żeby jakoś tak trochę to zrobić właśnie dalej w granicach PG-13, bo można ciekawe rzeczy w tych ramach robić. No ale ostatecznie nie, ostatecznie mam wrażenie, że cała ta odwaga poszła chyba po dwóch, trzech odcinkach i potem Mandalorian się tak już starał jakoś usytuować, żeby było okej, to są nasze Star Warsy bezpieczne, kupujcie Disney Plusa.
Fajnie by było, gdybym mógł kupić tego Disney Plusa.
A za miesiąc też miał okazję. No ale drugi sezon już był gorszy pod tym względem, bo zaczęli tam rzucać postacie znane.
Mm.
To co mówimy, czyli po prostu... rzucanie ludzi nostalgią, nie, o patrzcie, patrzcie, znam to.
Tak, i wielki finał, w którym Luke Skywalker robi cosplay występu Vadera z Rogue One, gdzie też odpala miecz w podobny sposób i robi sieczkę i słychać po prostu po fanach mówiących, że o, Luke z końca drugiego sezonu Mandalorianina to jest ten Luke, na którego czekaliśmy, ja czułem w końcu, że to są Star Wars i myślę, okej, to są dość niskie oczekiwania.
O, i wprowadzili tą Ahsokę Tano.
Aktorsko, live action,
aktorsko. Tak. I w ogóle dla mnie to była największa zbrodnia na wszystkim, bo mam bardzo duże wrażenie, że kostiumy w Gwiezdnych Wojnach, tych nowych disneyowskich kostiumy kosmitów są robione za piątaka z rzeczy kupionych w sklepie papierniczym. Po prostu one wyglądają tak bardzo, no tak w latach 50. myślę, że to by dobrze wyglądało, ale no jest 70 lat później.
Ja nie wiem, czy to nie jest trochę za ostro z twojej strony. Ja mam wrażenie, że te kostiumy wyglądają całkiem w porządku, ale pewnie większość pieniędzy, która mogłaby pójść na ich ulepszanie, idzie właśnie na CGI twarzy znanych postaci.
Tak, ale no, nie wiem, jak Ahsoka ma te takie swoje jakby głowomacki,
tak.
Dwie z przodu, to one po prostu widać, że one są z jakiejś takiej gąb ekoskóry, tak ten... No, wyglądał po prostu tandetnie, moim zdaniem.
No, ale tak nie trwało trochę wyglądały, no. Tak.
W kwestii efektów specjalnych do Mandalorianina warto tylko dodać jedną rzecz, co do tego ogromnego zestawu ekranów LED-owych, które są używane do nagrywania właśnie i plenerów, i z tego, co kojarzę, to wnętrz też, które właśnie te całe ekrany pomagające generować przy pomocy chyba nawet Unreal Engine'u całe światy i całe krajobrazy. Pomagające właśnie zaoszczędzić na lataniu po całym świecie i że to jest dość ważna rzecz technologicznie pod względem efektów i że dobrze, że Star Warsy dalej mają coś takiego w swoim repertuarze, że mogą jakoś znowu pokazywać, że hej, pchamy efekty w nową stronę. Szkoda tylko, że właśnie też przy okazji pewnej nadchodzącej produkcji, o której pewnie sobie potem porozmawiamy, widać, że niektóre z tych generowanych krajobrazów wyglądają dość szaro i tak niespecjalnie zachęcająco. Ale do tego przejdziemy pewnie dalej.
No i potem wyszedł, nazwijmy to spin-off w sumie, bo był zapowiedziany w ostatnim odcinku Mandalorianina, Book of Boba Fett. To już jest absolutna abominacja, ten serial.
Gdzie mamy oczywiście pierwotne założenia takie, hej, Boba Fett wyszedł w końcu z tego Sarlacca i pokazujemy, jak on jakby przejmuje władzę nad półświatkiem w Tatooine, co jest też znowu ciekawym konceptem, ale on się trochę rozmywa przez całą drogę, a potem oczywiście mamy festiwal cameo, też zaczątek do trzeciego sezonu Mandalorianina w innym serialu.
Nie wiadomo, do innych seriali jeszcze.
Do innych seriali oczywiście.
Tak, też. Jestem fanem koncepcji 8 odcinków znowu tam było?
6.
I z czego 2,5 odcinka chyba, bo nie wiem, nie skończyłem tego serialu, jak zresztą każdego Star Warsowego, który wyszedł w Disneyu, oprócz 7 sezonu Clone Warsów, to tam, o ile się orientuję, są 2 odcinki, czyli 2,5 odcinka, gdzie nie ma głównego bohatera.
Tak.
Nie można było dorobić jednego odcinka do Mandalorianina, żeby miał 9 odcinków.
Nie no, musiał powrócić pan w kapeluszu, najważniejsza postać uniwersum, przepraszam.
Ej, bo to jest bardzo fajna postać w kapeluszu.
No jest symptomatyczna dla Dave'a Filoniego i tego.
Tak, tylko dlatego się tam pojawił.
Tak, i tego, co Dave Filoni ostatnimi czasy lubi robić w tym uniwersum. I tego, że hej, musimy wcisnąć mojego cool self-inserta w kowbojskim kapeluszu, bo on jest super, bo ma kowbojski kapelusz.
To jest ogólnie bardzo fajna postać jeszcze z czasów Clone Warsów
przeddisneyowskich. Ja go nawet z czasów Clone Warsów średnio lubię, więc...
Aj, kurde.
To się nie dogadamy.
Ale na to, poza tym, że ten serial to jest festiwal cameosów i główny bohater w pewnym momencie nie jest głównym bohaterem, jeszcze nie, robienie z Boba Fetta jakiegoś bohatera po prostu szlachetnego, no to nie tędy droga, nie? To taki dla mnie powinien być, tak był w starym kanonie, taki antybohater, co robi, co chciał. Szedł po trupach do celu. Czasem się sprzymierzy z jednymi, z drugimi, a tutaj no jeszcze jest okropna choreografia walk w tym serialu.
I kostiumy.
Też.
Też okropne.
Ale...
To, co mówiłem. Ja się będę tego trzymał, że kostiumy są fatalne w filmach Star Wars Disneya i tyle.
No ale jak w poprzedniej, jak w Mandalorianie 2, to po prostu tych szturmowców tak pięknie swoje, nie wiem co to było, dało urządzenie... Ale po prostu bił tą bronią tych strumowców tak pięknie, jeśli im pancerz rozbijał, to w tym serialu swoim to ma problemy, żeby czegoś ci położyć, którzy są ledwo uzbrojeni i co chwila leży.
Ale tą pałką tuskańską.
Tak, tą pałką tuskańską. Po prostu każdy go klepie równo i nie wiem, kropnie się to ogląda i ja jestem po prostu teraz przerażony, co będzie dalej z tymi serialami, a jest ich trochę zapowiedzianych.
No bo w Mandalorianie on musiał się dobrze pokazać, żeby budować hype na jego serial.
No to...
Ludzie i tak obejrzą, no ha, 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 Boba Fett wrócił.
No to okej, tylko też myślę, że chyba ten co kręcił ten odcinki w Boba Fettie, to trochę nie umiał scen walki kręcić. Jak to...
Zatrudniliby choreografa walki z prequeli, byłoby po problemie. No.
Nie, jak ja sobie przypominam walki na przykład z Ataku Klonów, to ja chyba bym nie wolał, żeby ci ludzie tam wracali.
Ej, ale...
Z Ataku Klonów choreografia utrzymuje się dzisiaj najgorzej.
No, ale z Mrocznego Widma albo Zemsty Sithów, to no, już trzeba powiedzieć co innego.
No, z Ataku Klonów, dlatego że to CGI było, nie to jest głównie, nie aktorzy.
No niestety, Atak Klonów jest okropny pod względem choreografii. Tak.
No dobrze, mamy zapowiedziane parę seriali. Star Wars Andor i to ma być o typie z Rogue One, tak mam napisane w notatkach. Nie pamiętam jego imienia.
Cassian Andor.
Cassian Andor.
Tak,
to jest Diego Luna gra.
Tak.
No, powiedzcie mi, kto czeka na taki serial.
Z tego, co czytałem właśnie z tych wywiadów, co były na dniach, to jest właśnie ma być historia o tym, jak pierwotnie Andor właśnie jest taki trochę... ma wyrąbane w Imperium, ale też ma być historia o tym, jak Imperium się właśnie coraz bardziej rozpanasza i ma być właśnie historia o nastawieniu się a właśnie Andora na kurs kolizyjny z Imperium.
No ale
to... A ja mam pytanie, po co robić serial o postaci, która już w uniwersum nie żyje?
Co no prawda... Właśnie chciałem do tego mówić, że cały ten wątek pisany, że nastawimy Andora przeciwko Imperium, pokażemy jak to się stało, trochę po cholerę. Wiemy już wystarczająco o tym bohaterze, myślę, z Rogue One, gdzie on i tak był.
I dokładnie to, co powiedziałeś, to jest w tamtym filmie powiedziane, więc...
Tak, to mamy takie, po prostu 3 minuty wcześniej się cofniemy, żeby zobaczyć coś, czego szło się trochę domyślić.
To samo było z Marvelu z Czarną Wdową, jakby ten film był tak bardzo niepotrzebny, że...
No, to jest inna kwestia, myślę, ale...
Ale Disney to Disney.
I Andor też wpisuje się w kategorię rzeczy, których nie trawię w Star Warsach, czyli hej, musimy zapełnić jakąś lukę między Znacznością Sithów a Nową Nadzieją. Nie mamy dość materiału po prostu wepchanego w tą konkretną lukę.
Wspaniałe 19 lat.
Tak, więc musimy to zapełniać.
No dalej mam napisane Ahsoka.
Nie chcę. Nie chcę. Zostawcie Ahsokę na animację, błagam.
Ja też nie czekam.
No ja nie czekam po tym, co Filoni i Favreau zaprezentowali w Boba Fettie, bo Ahsoka będzie, mi się wydaje, po prostu tym samym. Festiwal cameosu w ogóle. I...
No ale to chyba każdy serial teraz Gwiezdnych Wojen. Tak. To jest po prostu robienie cameo i fanserwisu, żeby ludzie obejrzeli.
Sparzyli się wystarczająco na Ostatnim Jedi, na przykład na Solo i angażują innego aktora do Hana Solo, żeby, tak, żeby teraz wiedzieć, że dobra, trzeba po prostu, znamy swoją widownię.
Jedna rzecz, co mnie ewentualnie interesuje.
Akolit.
Serial w okresie High Republic, czyli to jest okres dziejąc się 200 lat przed Nową Nadzieją. Są książki teraz z tego, komiksy, ponoć one są, ludzie chwalą bardzo.
Ja też tak słyszałem.
Ale niestety nie miałem do czynienia osobiście jeszcze. Wiem, że tam się Yoda ma pojawić młody, bo to już zapowiedzieli. No bo...
Nie taki młody jak 200 lat, no bo dalej 700.
No bo trzeba... To coś znajomego pokazać ludziom, nie?
To musi być punkt zaczepienia tak. I to akurat w pełni rozumiem, dlaczego tak.
Tak, akurat to nie, sam z siebie ten fakt mnie nie niepokoi, tylko fakt, jak to prowadzą, to uniwersum.
No bo teraz mamy już z bardziej znanych postaci, wiemy, jak w Mandalorianie i w Bobie Fecie działało ich wprowadzanie.
Tak.
Więc teraz ja sam, bo czekam na Akolity chyba najbardziej ze Star Warsowych rzeczy, przez to, jak bardzo on jest właśnie odseparowany od wszystkiego innego, co znamy.
Bo przypomnieliście mi, o czym to ma być serial?
Dziejący się właśnie chyba, ile mówiłeś, koni?
Tak, plus 200, no to kojarzę, ale to ma być o jakimś właśnie Jedi, czy o...
O zakonie Jedi w tamtym okresie, że jest tam słaby.
Nie, to może, to może być fajne akurat. Jeśli w miarę dobrze to ograją, to myślę, że to może się udać, bo w końcu odczepiają się od czasu około oryginalnej trylogii i eventów.
Wszystkich trylogii.
Tak, ale tak naprawdę około oryginalnej trylogii, bo... Tak. Ta trylogia prequeli jest po prostu odstawiona w miarę, rzeczy dzieją się już po niej, a wszystko tak naprawdę dzieje się w okolicy trylogii prequeli i to jest zapełnianie właśnie tych luk, o których mówił Ariel.
No jeszcze ma być serial o Lando, ale no mam to samo do powiedzenia, po co.
No tak, czy to ma być serial o tym, jak on jest burmistrzem na Bespinie? Czy
tak, tak jest z opisu, no.
Świetnie. 8 odcinków o tym, jak Lando jest burmistrzem na Bespinie. No, to jest to, czego potrzebowałem do szczęścia.
To nie jest zła postać i to myślę, że coś ciekawszego można by tam może wykreślić z tego jego bespinowania. To znowu jest takie trochę wracanie się do rzeczy, które są bardzo wąskie do wypełnienia i wypełniania jakichś wąziutkich rzeczy, ale już wolę chyba to niż Andora.
No tak, zwłaszcza, że to mogłoby być ciekawe, gdybym się zrobili z tego coś takiego bardziej politycznego. Jakąś taką nie space operę, tylko coś takiego mniejszego właśnie, że Lando w tym swoim mieście w chmurach musi rozwiązywać jakieś problemy. I choć domyślam się, że raczej tego nie zrobią, bo Disney nie zrobi czegoś takiego.
No, moim zdaniem to będzie festiwal latania do Jabby. Ja to przewiduję, będzie... Po prostu Lando latał do Jabby po jakieś interesy i robił za niego robotę.
No.
No dobra, ale dzisiejsza wisienka na torcie, bo za chwilę się pojawi Obi-Wan Kenobi serial.
A po co?
A komu to potrzebne?
No. Na co to komu?
Znowu mamy między Zemstą Sithów a Nową Nadzieją i pchamy po prostu w każdym.
Ale to jeszcze więcej, bo mamy uwielbianego przez wszystkich Iwana McGregora w roli Kenobiego.
Tak. I jeszcze bardziej uwielbianego przez wszystkich Haydena Christensena.
No, ale już trailery wyszły do tej serialu i one wyglądają tak generycznie.
W sensie generycznie bym nie powiedział. Tatooine chyba jeszcze nigdy nie wyglądało tak brzydko, jak ono wyglądało na zwiastunach Kenobiego. I nigdy jeszcze nie czułem tak bardzo wow, ktoś naprawdę czuje po prostu krzyk całego tego świata, tego, żeby przestali go w końcu doić i żeby się zajęli czymś innym, a nie pchali się znowu na te same okresy i na te same postacie. I myślę, że jednymi z głównych winowajców tutaj byliby też Filoni i Favreau,
tak.
Ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, Deborah Chow jest reżyserką i showrunnerką całego projektu i ona chciała wstępnie robić właśnie historię bardziej o niższej skali, o Kenobim, jak on siedzi właśnie na wygnaniu, ale Favreau i Filoni właśnie przyjrzeli się temu i stwierdzili, że to powinno iść wyżej, że powinno z większymi ambicjami to pójść, więc ostatecznie mamy w zapowiedziach już, że będzie Vader i że się będą bili pewnie z Obi-Wanem ostatecznie i albo się właśnie będą bili ze sobą w końcu w którymś odcinku, albo będzie cały serial takiego napięcia. Będą się bić, czy nie będą i w końcu to się nie rozwiąże.
No fajnie, że ja wiem, jak ta konfrontacja wyniknie, nie?
No tak.
Ja mam to oglądać.
I mówione było właśnie w tym ostatnim wywiadzie też, że hej, przecież to może niby skiepsić trochę odbiór ich pojedynku na Gwieździe Śmierci, gdzie się ostatecznie pokonali, albo też może coś dodać do tego i ja na przykład kompletnie nie wierzę,
że... Jedyne, co widzę, że może być dodane, to że Obi-Wan na Gwieździe Śmierci mówi do niego Vader, a nie Anakin i w tym serialu dostanie odpowiedź czemu. Już nie widzi w nim Anakina, no... No, to nie jest.
Wyrżnął młodzików, nie?
To nie jest warte całego.
No dobra, ale
serialu.
Wyrżnął młodzików, Obi-Wan o tym wiedział, a w Zemście Sithów dalej do niego mówił no, Anakin. Właśnie.
I mamy też oczywiście powiązania chyba z, dobrze, jeśli pamiętam, Rebelsami, tak? Tam był Inkwizytor.
Tak, Wielki Inkwizytor, który był jedną z moich ulubionych postaci w Rebelsach w pierwszym sezonie. A to w jaki sposób jest ucharakteryzowana ta postać w wersji aktorskiej, to jest ja między innymi dlatego czepiam się charakteryzacji w Gwiezdnych Wojnach, bo po prostu to wygląda źle i tandetnie.
Ale wiesz, ten styl animacji Clone Wars Rebels jest dosyć specyficzny i te proporcje twarzy
tak,
postaci
tylko,
nie są...
Tylko i postać do niego bardzo podobna była w Zemście Sithów.
To jest ta sama rasa.
No właśnie, na Utapał.
Ale to jest też pewnie kwestia, że tam wiedzieli, że na tę paręnaście czy tam minutę czasu ekranowego po prostu wiedzą, co zanimować i jak zanimować i może to jest inna kwestia do robienia do postaci na całego serialu.
No tak, tylko że jeśli ja dostaję w filmie sprzed ponad 15 lat postać, która wygląda bardzo dobrze, a w produkcji, która powstaje no, teraz identyczna, jakby bardzo podobna twarz, wygląda po prostu tandetnie i źle.
To no rozumiem, ale Cad Bane też miał usta teraz wyżej tak, w Bobie Fecie, więc jeszcze...
Ale mi nie chodzi o to, czy usta były wyżej, czy niżej. Bardziej mi chodzi o to, że tamta postać wyglądała realistycznie, nazwijmy to. W sensie...
W ramach tej swojej rasy, tej swojej
tak,
obcości.
Tak, tak, tak. Właśnie, że tamta postać wyglądała przekonująco. A ta wygląda trochę jakbym oglądał spektakl teatralny, gdzie bardzo dużo kostiumów i charakteryzacji jest umowne.
No ale mamy Inkwizytora z Rebelsów i całą ich bazę widzimy, która była pokazana w upadłym zakonie, jeśli dobrze pamiętam, w grze komputerowej, więc hej, widzu, patrz, masz rzeczy do konsumowania.
Też tak, się. I nie wiem, trzeci brat, on chyba się nazywał? Albo któryś tam z brat Inkwizytor, który też był w Rebelsach, to tutaj też wygląda, no tak po kiju, ale dalej Wielki Inkwizytor wygląda gorzej.
Nie zapatruję się na ten serial wcale, ja obejrzę pewnie z większą niechęcią niż chęcią, może do końca.
No ja z czystą ciekawością, z jaką się czasami mówi, że się obserwuje wypadki samochodowe.
Tak, to jest dobre porównanie.
Brutalne stwierdzenie, ale myślę, że z taką ciekawością.
Wiem, że coś złego się stanie, ale kurde, w jaki sposób się coś zniszczy.
No jest ten McGregor, jest on, ma on entuzjazm do powrotu do roli, jest takie poczucie, że hej, no przecież to jest Obi-Wan, z jakim się wychowywałem, bo McGregora widziałem chyba jako pierwszego w tej roli. Słuchaj, chociaż jakiś sentyment, to zobaczymy, czy mu dadzą cokolwiek do porobienia.
A o co zakład, że w filmie będzie powiedziany Hello There przez Iwana McGregora?
I High Ground.
I High Ground, tak? Tak, tak, tak. W Kenobi, no tak.
Myślę, że właśnie najlepiej by było, żeby wcale się to nie pojawiło, ale no...
Ja ci powiem, lepiej będzie pierwsza kwestia tej postaci w tym serialu.
Hello There!
No, że on już widzę, jest zakapturzony, jakąś tam postać widzi się i tak się z nią wita, nie?
Tak, zdejmuje kaptur.
Tak, tak.
Hello there.
Tak, jak w Nowej Nadziei. Tak. No muszą zrobić jakoś ten połączenie z tym, jak ten Kenobi z prequeli się stał Alekiem Guinnessem w końcu, nie? I McGregor ma to przed sobą trochę do odegrania.
To prawda, ale tak generalnie, no nie wiem, to po prostu będzie kolejny fanserwis i kolejne cameo.
I prequel to jest, więc nic się nie może status quo zmienić za bardzo.
Tak, no. I o kontrowersyjna opinia przewracałem oczami, jak wjechało Duel of the Fates w Zwiastunie. Nie, to jest jedna z ostatnich rzeczy.
Ten utwór jest dobry, ten utwór jest najlepszy, ale tam, gdzie jest, a nie tam, gdzie go wciskają dodatkowo.
No obserwowałem też niektóre reakcje na YouTubie fanów Star Warsów, którzy tam też płakali, jak usłyszeli te pierwsze nuty, jak już lecieli, i sobie myślę, Jezus Maria. To jest takie proste.
Tak, to jest takie proste, bo...
Tak myśli Kathleen Kennedy tak, od paru lat.
Łamią pewną świętość, pewne status quo, które jest dobre. Oni stwierdzają, że hej, eksploatujmy je dalej, a nie wymyślmy coś własnego.
Ja właśnie myślę, że oni nie łamią żadnych świętości, tylko oni nie dają im absolutnie żadnych rysek zrobić i siedzą wokół tych samych pięciu różnych świętości i się po prostu taplają w nich.
No, tylko, że w ten sposób je niszczą. Te świętości, które są eksploatowane tak bardzo, właśnie. Przestają być świętościami.
I właśnie to, co mówili, że Kathleen Kennedy od wielu lat już tak działa. No, trochę ją zepchnięto pod ścianę tym przyjęciem filmów i całej reszty serii też. Nie? Bo to nie jest tak, że to jest jakaś absolutnie tragiczna producentka. Ona miała na koncie E.T. i ona miała współpracę przy wielu kasowych filmach wcześniej.
Diana Jonesy.
No właśnie, więc Lucas jej nie wziął po prostu znikąd. Ona raczej ogarnia, co robi, tylko ona została zamknięta z czymś takim po prostu.
No przydałoby się taki Kevin Feige, nie?
Trochę tak, taka osoba.
Ona jest Filoni Favro, tylko no...
Oni już właśnie trochę ich czarek chyba dla publiki zaczyna pryskać, biorąc pod uwagę, że to są ludzie gotowi robić właśnie rzeczy pokroju Luka w drugim sezonie Mandalorianina, albo Ahsoka i Cad Bane w Bobie Fecie.
No tak, ale Filoni miał wspaniały czas, kiedy robił Clone Warsy.
O właśnie, i ostatni sezon Clone Warsów został skreślony serial już z ery disneyowskiej. I to było piękne, ten sezon.
To jest chyba ogólnie z rzeczy, które Disney zrobił Star Warsowych, obok całkiem sporych momentów rebelsów, najlepsza rzecz, jaką w ogóle Disney zrobił dla Gwiezdnych Wojen.
Tak.
Ale tak naprawdę 8 odcinków z 12 jest moim zdaniem.
No, bo, tak, bo tam dwa są trzy arki, jeden jest nudny, a to takie Clone Warsy są właśnie, że są fajne odcinki, a są takie no i to...
Otrzymali pasę z pierwszych sezonów. To jest
mikrokosmos po prostu całego serialu.
No i też spin-off Bad Batch z tego wyszedł animowany. Ja myślę, że punkt wyjściowy był ciekawy, czyli przedstawić jednej jednostki armii klonów perspektywę zaraz po Ruskadzie 66, jak się Republika rozpadła. Jak oni się zmontowali, przeszli, no, zdezerterowali, no, swoim bytem się stali. No ale to za długo jest zdecydowanie, 16 odcinków i to już każdy się mu taki sam. Gdzieś jadą planetę, jakieś mają zlecenie łowców nagród i coś tam się dzieje. I
uciekają przed Crosshairem i jego szturmowcami.
Tak, czyli byłym członkiem.
Ale bardzo też... W tym serialu bardzo mi się podobał fakt, że połączyli go jeszcze z Rebelsami, pokazując w jaki sposób Kanan przeżył rozkaz 66.
Tylko trochę zretkonowali, bo w komiksie było trochę inaczej, ale to już inna sprawa.
No tak, no ale to jakby komiks jest tym medium Star Warsowym, do którego zdecydowanie mniej osób sięga.
Tak, tak.
Więc patrząc na to, że dla widzów Gwiezdnych Wojen najważniejsze są filmy, potem są seriale, czy to animowane, mam głównie moim zdaniem animowane, a potem aktorskie, chociaż Disney chce je stawiać na równi, to komiksy i książki gdzieś są przesunięte na drugi plan i dlatego myśmy mogli to sobie swobodnie zretkonować.
No właśnie, ja lubię w tej franczyzie, że ona jest taka intertekstualna. Każdy, no mniej więcej, ale co powiedzieć, ale każdy tekst z każdego medium jest na równi. i się twórcy nie przejmują, że ktoś, kto nie oglądał Clone Warsów, nie wie, kto jest Ahsoka i się Mandalorian nie pojawia bez wyjaśnienia żadnego, kto to jest, co to jest.
No tak, bo to jest tak ważna postać z tak ważnego serialu dla całego uniwersum i całej franczyzy, że no.
No i to mi się, kurczę, podoba, że to, co się dzieje w grze, ma potem wideo, ma obraz na serial, komiks i tak dalej. To wszystko działa w takiej jednej machinie. W nowym kanonie to jakoś to zarządzają tym, mniej czy bardziej. Stary kanon to w większości to były trochę fanfiki pisane.
Tylko, wiesz, ujmując to trochę wulgarniej, burdel straszny z tym.
Tak.
Było mnóstwo rzeczy, których chyba nikt nie kontrolował.
No bo siedziały. Nie było jakiejś ekipy, która by...
No i też to
Palpatine chyba też wskrzeszał się z 5 razy.
Palpatine miał klony i chyba tak. W tym momencie Luke nawet
Luke też, miał klonem. Luke miał klona, który miał imię Luke przez 2 U.
A i ten, jeszcze były wątki tego, że Luke Skywalker w starym kanonie, w komiksach to chyba nawet był, tak. Też prawie zabił swojego siostrzeńca, o co się pruli właśnie w nowych filmach.
No właśnie, ten stary kanon został wycięty. Niektórzy się nie zgodzą ze mną, ale uważam, że dobrze, no bo nie można było tego z nowymi rzeczami ogarnąć.
Wiele rzeczy...
Tam były pojedyncze fajne rzeczy, jak nie trylogia Baina.
Albo Tarkina. Nie, Boże, nie Tarkina, Trauna. I no. Trylogię Trauna w ogóle chyba przywrócili do kanonu w końcu.
Tak, tak jakby, no, że no nie te książki bezpośrednio, ale fabuła z nich się tam
tak.
Wydarzyła. Nie?
No, myślę chociażby w uznaniu dlatego, że ta trylogia jak wychodziła po raz pierwszy, to trochę odrodziła właśnie Star Warsy i książkowo na pewno, i w ogóle popkulturowo.
To lata 90. były. Mm-hmm.
Zainteresowanie i właśnie to, o czym Kamil wspominałeś, że... Wiesz, właśnie były, przepraszam, starsze właśnie w starym kanonie były rzeczy, które były warte zachowania i teraz się jeszcze w miarę zachowuje. To, co uznano, że jest warte zachowania i że to nie jest właśnie taki jeden wielki kocioł, gdzie jest wszystko, tylko się wyciągają po prostu rzeczy, które uważają za lepsze i które warto kontynuować.
A z drugiej strony kopiują najgorsze elementy z tego.
Tak.
I nawet to jeszcze to klonowanie Palpatina w filmie jest jeszcze gorsze niż w tych starych komiksach.
Ja mocno żałuję, że usunęli właśnie z kanonu te rzeczy, które pokazywały galaktykę bardzo mocno wstecz przed filmami.
Stara Republika.
Tak, Stara Republika, Wielkie Imperium, Arakatan i tym podobne, ponieważ dla mnie to było po prostu w jakiś sposób ciekawe. Ja nie czytałem tych komiksów, bardziej czytałem informacje o nich na jakichś wikiach, ale
zawsze było poczucie, że jest coś więcej z tego
tak,
wszystkiego, a nie piąty serial z kolei,
który jest... Darth Bane i Darth Revan istnieją w nowym kanonie, tylko fizycznie się za bardzo nie pojawili.
Tak, ale właśnie to, że bardzo to lubiłem, to myślę, że po prostu przeszło mi z tego, jak co najbardziej lubię w książkach Tolkiena, że to, że Władca Pierścieni jest, ale ja bardziej lubię pierwszą erę, więc tutaj też parę tysięcy lat wstecz, super.
George Lucas to kinowy Tolkien, potwierdzone.
Nie uważam tak.
Oczywiście, że nie myślę,
No, jednak... no i a propos, jak przy tym jesteśmy, to no prequele ja uważam, że generalnie kiepskie filmy, ale Lucas jest fajnym worldbuilderem. On umie lore zbudować, jakiś pomysł, zalążek pomysłu.
Oj, kolego, nie rozpędzaj się tak. Pamiętaj, że Lucas wymyślił midichloriany.
No, w większości. No i kurczę, te według mnie 1, 2, 3 epizody, to no, trzeci trochę mniej, ale są słabawe dosyć. Ale one fajnie zarysowały te wojny klonów i był potencjał, żeby je rozbudować, co się stało w Clone Warsa, jednych, drugim serialu, różnych grach i tak dalej. A w sequelach ja za bardzo nie widzę żadnego potencjału, żeby wokół nich rozbudowywać cokolwiek, bo sequele to jest oryginalna trylogia Bees. Masz znowu bieda, rebelię kontra bieda Imperium.
Tylko, że właśnie to Bieda Imperium, zaraz, Ariel. Bieda Imperium wygląda tak bardzo biednie, że nowy porządek trzęsie całą galaktyką, ale ja mam wrażenie, że to są 3 statki.
No, dokładnie.
Jedna planeta przerobiona na Gwiazdę Śmierci.
No i ostatni Jedi się chyba dzieje od razu po przebudzeniu mocy, tak. A Rise of Skywalker to tam pół roku czy coś. No i tu nie ma miejsca żadnego na Był ten serial Star Wars Resistance, ale nikt go chyba nie ogląda.
Obejrzałem 5 odcinków.
Dobrze, że przypomniałeś.
Na początku, był dość śmieszny i taki przaśny, ale potem już wyłączyłem.
Ja chciałem tylko mówić, że Lucas zdecydowanie ma pomysły i jest world builderem. To, czy jest kompetentny, to już w mojej opinii jest tak samo jak jego kompetencje scenariuszowe, bo on dość tragicznie pisze wątki miłosne, to myślę, że...
Nie, skrypty on ma okropne.
I z reżyserem, no, czasami mu wychodzi, a czasami nie bym powiedział. Jego pomysły też na midichloriany i na to, że po trylogii, po 6 filmach miała być ostatnia trylogia, gdzie byłoby powiedziane o istotach, które nazywają się Wille, coś takiego to się miało nazywać, które miały być tak naprawdę mocą, jeśli dobrze kojarzę, czy rzeczami, które wpływały na moc i ją kształtowały, miały być takimi architektami galaktyki. No to są pomysły ciekawe, ale z realizacją ich i tego, czy koniecznie trzeba by je robić. No innym takim pomysłem jest to, że R2-D2 i C-3PO mieli być obecni przez całą tą stagę Skywalkerów.
No i byli.
No i byli, no i z jakiejś paki jeszcze trzeba ci powiedzieć, hej, Darth Vader zbudował C-3PO i że on jest jego autorem. Patrz, widzę, jak fajnie wszystko jest połączone. To jest aż tak konieczne. Ale to, o czym mówiłeś, że faktycznie, że średnio jest co budować wokół właśnie tej nowej trylogii sequeli. Ale tego, że to jest taka oryginalna trylogia Beast, to bym powiedział, że dużo pomysłów z nim w tej trylogii sequeli jest z rzeczy, które Lucas wstępnie planował, bo on chciał chyba z 4 trylogie mieć wstępnie.
Tak, były.
Które miały być tam, jechać przez Luke, ale który się uczył, Luke, który był już mistrzem, potem o pokoleniu dzieci Luke'a, Hana i Lei. I że niektóre z tych elementów ściśnięto właśnie w tą nową trylogię, ale właśnie ściśnięto takie różne pomysły, które ostatecznie tak średnio wychodzą.
No niestety przykro mi, ale trochę mnie nie obchodzi, co będzie dalej.
No ale po co? Jakby co, Yuuzhan Vongowie przylecą?
No właśnie, bo w starym kanonie w tym samym czasie, jak mamy nową trylogię, to był najazd Yuuzhan Vongów, czyli tam rasy z innej galaktyki, co mieli jakiś biotechnologiczny statki.
I byli odporni na moc.
Wszyscy musieli się jednoczyć przeciwko nim, Republika, Jedi, Sithowie, Mandalorianie, Imperium. I to nie były dobre scenariuszowo historie, ale ten koncept jest tak...
Ale to jest bardzo ciekawe, wyłączyć Jedi tak. Moc. Jakby, co tak. Zrobił Jedi bez mocy? To jakby...
Jak sobie poradzić z takimi najeźdźcami też, nie?
Tak.
Otwiera jakieś kompletnie nowe rzeczy dla całego uniwersum, a nie kręcenie się znowu wokół Tatooine'u. Czy tego, że hej, mamy kolejnych niedobitków jakiejś organizacji wojskowej, która próbuje się odbić od dna.
No, nowy kanon jest generalnie lepiej zarządzany. Tam jakieś są bardzo bardziej konkretne rzeczy. Tak
jest
dalej.
Jakaś organizacja w nim?
Ale w większości nie ma pomysłów na to.
Właśnie chciałem się nie wcinać słowa, że właśnie jest super organizacja, ale ta organizacja nie ma za bardzo czego organizować, bo to są znowu kolejne elementy dodawane. Albo jak mówiłem, przez te 19 lat między 3 a 4 filmem, albo w przypadku Lando mamy trochę dopinanie przed Imperium kontratakuje.
Cieszę się, że teraz właśnie jest w książkach i komiksach ten okres High Republic, bo to właśnie zapełnia trochę tę niszę budowania świata poza filmami, w sensie poza tym okresem filmowym, bo tak naprawdę wszystko, co zrobił Disney, jest upchnięte po zakończeniu wojen klonów do drugiego upadku Palpatina.
Media audiowizualne, tak.
Tak.
Komiksy tam jeszcze były, z Qui-Gonem jakiś był. Nawet on.
Mamy z gier właśnie jeszcze Upadły Zakon, którego ja nie trawię kompletnie.
Ja lubię to.
Mi się w to dobrze pykało, ale...
Nic specjalnego, ale fajne tak. Gry.
No po prostu dobrze mi się
pykało. Ja uważam, że to jest też taki symptomatyczny dla całego uniwersum, że to jest takie... robienie bardzo bezpiecznego produktu, który jest takim piątą wodą po kisielu z Souls-like'ów i produkcji From Software, który nie ogarnia za bardzo, jak rzeczy działają w tamtych grach i przez to jest taki półprodukt, moim zdaniem powiedziałbym mechanicznie. I ma okropną mapę, ja to od razu mówię po prostu publicznie, niech idzie weter, ta gra ma tragiczną mapę, jedna z najgorszych, jakie ja miałem do czynienia w ogóle w grach i to, że to jest stylizowane na mapę z uniwersum, tego kompletnie nie usprawiedliwia. Jest...
Już chyba bym też wolał mieć po prostu taką mapę niewytłumaczoną, ale taką, na której nie idzie się zgubić 15 razy przy samym przeglądaniu i kręceniu jej w kółko.
To jest jedno, a przy samym scenariuszu, no kurna, po raz setny, no po rozkazie 66 idziemy tam ile? 5 tam chyba lat było?
Tak, 5 lat później.
Czyli nie mamy tuż przed Nową Nadzieją, ale troszkę wcześniej, więc wow. Gratulacje za odwagę.
Fabuła gry jest taka, że zbierasz holokron, jakiś szukasz, żeby nowych Jedi posiąść.
Tak.
A my wiemy, że tak się nie stanie.
I że fabuła jest taka, no, że jest co fajnie ważne, żeby mechanicznie to może dobrze działało, ale mechanicznie to jest też takie mach fajnie się macha mieczem, ale nie ma trochę takiej potrzeby i poczucia, żeby pchać gracza w stronę tego robienia kombosów.
Ja lubiłem te postacie dosyć, wiesz?
A właśnie ni cholery się nie poczułem prawie.
Nie było nic odkrywczego, fabuła, ani
postaci. Prawie żadnej z tych postaci ja na przykład nie polubiłem,
no, okay.
A jeszcze poczucie, że pogłoski, że Cal Kestis jest właśnie główny protagonista, miałby się pojawić w Obi-Wanie, bo by się to jakoś zgrywało.
Teraz nie jestem pewien, czy on nie był przypadkiem w Rise of Skywalker, jego głos nie był słyszany przez Rey.
To trzeba byłoby chyba sprawdzić po prostu obsadę dubbingową tej sceny.
Ja myślę, że ludzie poza McGregorem to nie pamiętają za bardzo nikogo innego, kto się wypowiadał.
A Christensen tam nie gadał i Samuel L. Jackson?
Też Samuel L. Jackson był.
Ale McGregor jest najważniejszy.
Był Liam Neeson, Qui-Gon
Jinn. Tak, dokładnie.
Liam.
Tak. A ja mam jedno szybkie pytanie, bo mnie tyle znaszło.
No.
Jaka jest wasza ulubiona scena z rzeczy, które widzieliście od Disneya z Gwiezdnych Wojen?
Mhm.
No tak po prostu, którą scenę najbardziej lubię. Ze wszystkiego. Animacje, filmy.
Ostatni odcinek Clone Warsu.
Okej. Okay.
I no to będzie proste, dosyć nieodkrywcze, ale scena z Vaderem w Rogue One ostatnio to jest, podoba mi się przedstawienie Vadera jako siłę natury niepodtrzymaną, taki horror, to też było w Fallen Order chociażby.
Nie wiem, czy nie pójść właśnie z Ostatnim Jedi, ze sceną ponownie z dwoma słońcami i z tym głównym motywem, który leciał też ze sceny z dwoma słońcami w Nowej Nadziei, bo tyle narzekam na robienie rzeczy pod fanservice, to jest też fan serwis niskiej wody, ale mnie kupił po prostu. A tak to bym musiał pomyśleć, pewnie coś z Rogue One bym dał radę wybrać. Głównie przez to, jak ten film wygląda i tego, że on się najbardziej wyróżnia z tych disneyowskich produkcji Star Warsowych, więc chociażby za samo to jedną scenę, nie wiem, ja bym wyróżnił po prostu cały film za wyglądanie super.
Ja chyba bym w ogóle niepopularnie, ale oprócz tego, co powiedział Kamil, że ostatni odcinek Clone Warsów, tych siódmego sezonu i rozkaz 66, który tam był po prostu cudowny i tej sceny, jak Vader robi rzeź na statku.
Vader robi...
Tak, to dodałbym walkę z Vadera z Asoką na Malachorze w Rebelsach.
Rebelsów to ja muszę nadrobić w większości, ale
w drugim sezonie,
widziałem tą scenę.
Ta scena jest tak mocarnie potężna.
Dobra, jeszcze jedną rzecz dodam, przypomniałeś mi. Ostatnie starcie Maula z Kenobi.
Tak.
To jest cudowne. Jest
walka ultra krótka, po której pamiętam, że czułem mega niedosyt.
To jest bardziej pojedynek westernowy.
Tak, ale ja miałem, ja miałem taki niedosyt, że ale jak to w trzy ciosy? Jak to w trzy ruchy, koniec walki, ale teraz jak patrzę na to po latach, to ładunek emocjonalny tej sceny i zakończenie tego ciągniętego przez
trzy dekady
wątku walki Obi-Wana i Maula wyszedł moim zdaniem cudownie.
Ale pewnie już niedługo będziemy mieli kolejną wersję, bo serial Kenobi nadchodzi.
Tak, ale
nie powstrzymaliby się.
Błagam, niech Maula tam nie będzie.
Nie byliby z tobą.
Ustałem się, nie zdziwił, że on się tam pojawi. On był w Solo z czapy totalnie.
Był tak, jako szef podziemia, że czarnego rynku
tak, w ogóle. Więc... Mimo wszystko to było z czapy.
No oczywiście. Disneyowskie Star Wars w pigułce. Z zadowoleniem fanów.
Tak, Disney w pigułce. Wszystko jest z czapy.
A w Marvelu jeszcze jak to robią, a to już na inne okazje.
To jest inny podcast.
Państwo nawet nie jesteście świadomi.
No dobrze, to dziękuję za przesłuchanie. Ci, co dotrwali do końca nowego odcinku Negatywu. Jestem Kamil, a ze mną byli.
Ariel i ja idę chyba sprawdzać, czy nie popełniłem żadnych błędów w nazwiskach, więc z góry przepraszam.
I Antek, który może i do rozmowy raczej dorzucałem jakieś rzeczy, co mi się podoba, co nie, ale mam nadzieję, że to Państwa za bardzo nie drażni.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.